Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek ma nowego osobistego sekretarza. Został nim 41-letni ksiądz Fabio Salerno. Polski salwatorianin ksiądz Karol Kulczycki został mianowany biskupem Port Pirie w Australii. Nieznany sprawca spalił historyczny krucyfiks z katedry w stolicy Nikaragui. 1 sierpnia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Plaga, która rani godność najsłabszych braci i sióstr. Tak papież Franciszek określił handel ludźmi w przesłaniu skierowanym do episkopatu Argentyny. Tamtejsi biskupi zorganizowali internetowe seminarium pod tytułem Razem przeciwko handlowi ludźmi. Współczesna epoka, czytamy w orędziu papieskim, naznaczona jest niestety perspektywą utylitarną, czyli spojrzeniem na człowieka według kryteriów użyteczności i zysku. Taka wizja pozbawia jednostkę możliwości realizacji człowieczeństwa zgodnie z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdej osoby ludzkiej.
W wirtualnym seminarium uczestniczyło ponad 600 osób reprezentujących różne organizacje zwalczające handel ludźmi. Znaleźli się wśród nich sędziowie, politycy, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego i oczywiście ludzie Kościoła. Organizatorzy podkreślili, że czas pandemii sprzyja wykorzystywaniu i handlowi ludźmi, dlatego teraz należy zachować wzmożoną czujność i podnosić świadomość społeczną w tej kwestii.
Liczba osób, którzy na kontynencie europejskim zostają ofiarami handlarzy ludźmi z roku na rok wzrasta. W 2015 roku było ich około 10 tysięcy, a 3 lata później już o 5 tysięcy więcej. Zdaniem ekspertów z Rady Europy do spraw handlu ludźmi, liczba ta jest jednak o wiele wyższa, trudna do oszacowania ze względu na ukryty charakter tego procederu. Manuela De Marco z włoskiego Caritas wskazuje, że w ostatnich latach handel ludźmi w tym kraju wzrósł między innymi z powodu napływu migrantów. Szczególnie jest to widoczne w niewolniczej pracy migrantów na budowach czy w rolnictwie.
We Włoszech handel ludźmi dotyczy przede wszystkim wykorzystywania seksualnego i przymusowej pracy. Potem są także i inne formy wykorzystywania, bardziej ukryte, zniuansowane, takie na przykład jak handel organami, co jest bardzo trudne do wykrycia i przechwycenia. Ze względu na naturę tego zjawiska nie możemy także zapominać o całej sieci zorganizowanego żebractwa. Do tego bardziej na arenie międzynarodowej obserwujemy handel dziećmi w celu wcielania ich do wojska, nielegalne adopcje czy zastępcze macierzyństwo, tak zwaną surogację. Chodzi więc o formy poważnego wyzysku, które depczą godność człowieka i potrzeba wielu narzędzi i zaangażowania ludzi, aby walczyć z tym procederem. To oczywiste, że aby pomóc takim ludziom, by nie stawali się znowu zakładnikami przestępczych działań, trzeba zapewnić im trwałe i wiarygodne alternatywy. Wyzwaniem jest to, że wobec łatwego zarobku nie zawsze można je znaleźć. To przedmiot naszej codziennej pracy.
Papież Franciszek powołał na stanowisko swojego osobistego sekretarza księdza Fabio Salerno, pracującego dotychczas w Watykańskim Sekretariacie Stanu w sekcji do spraw relacji z państwami. Zastąpi on na tym miejscu księdza Ioannisa Laziego Gajda. Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, chodzi o zwykłą zmianę personalną, jakich Ojciec Święty dokonuje wśród swoich współpracowników. Ksiądz Fabio Salerno ma 41 lat. Po doktoracie, który obronił na papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz po ukończeniu papieskiej Akademii Kościelnej, pracował w nuncjaturze w Indonezji, a później w Strasburgu, w stałej misji Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Watykański sekretarz stanu weźmie udział w uroczystościach w Ars we wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya. Jak podkreśla rektor tamtejszego sanktuarium, jest to okazja, aby przypomnieć przesłanie świętego proboszcza, które jest szczególnie aktualne teraz, w laicyzującej się Europie. Kardynał Pietro Parolin przybędzie do Ars dokładnie w rocznicę opublikowania przez papieża Franciszka listu do wszystkich kapłanów świata. To potwierdzenie, że święty proboszcz z Ars w dalszym ciągu może być źródłem natchnienia i inspiracji nie tylko dla kapłanów, ale także dla wspólnot parafialnych, powiedział ksiądz Patrice Chocholski, Francuz o polskich korzeniach, następca świętego proboszcza w Ars i rektor tamtejszego sanktuarium.
Wizyta sekretarza stanu w Ars to dla nas potwierdzenie tego, że charyzmat świętego Jana Marii Wianney w dalszym ciągu ma znaczenia dla kapłanów całego świata, być braćmi z nimi, aby przyjmować każdą osobę dzisiejszą, czy katolicką, czy nie, jak święty proboszcz Zars, ułatwiając drogę do Chrystusa. Ja należę do diecezji Beauharnais, a więc jako ksiądz tej diecezji zostałem mianowany proboszczem i rektorem świątyni. Moje korzenia w Polsce to mój dziadek pochodził z Mławy, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a potem należąc do armii Hallera wrócił do Polski, ale wypędzono go do Lotaryngii we Francji i tam zakochał się z moją babcią i więc moje nazwisko jest Chocholski, jest polskie. A potem studiując we Włoszech poznałem się z księdzem, który uczył w Polsce i który mi zaproponował, aby studiować rok czasu w Lublinie na Kulub Seminarium. W ten sposób nauczyłem się polskiego i też zakochałem się z kulturą polską i także z duchowościami, które pochodzą z Polski, szczególnie Miłosierdzie Boże.
Ojciec Święty mianował polskiego salwatorianina księdza Karola Kulczyckiego biskupem Port Pirie w Australii. Wysłuchać Bożego wezwania, kiedy będzie mi ono dane i nie oglądać się wstecz. To słowa modlitwy, które od zawsze mi towarzyszą i które były także pomocą w przyjęciu papieskiej decyzji, mówi biskup nominat. Ksiądz Karol Kulczycki ma 54 lata. W wieku 21 lat wstąpił do salwatorianów. Po święceniach kapłańskich pracował jako promotor powołań, a następnie wyjechał do Australii, gdzie między innymi pełnił funkcję prowincjała. Od kilku lat jest wikariuszem prowincjalnym salwatorianów w Polsce. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówił o swoim australijskim doświadczeniu oraz modlitwie i przykładzie Matki Najświętszej, które towarzyszyły mu w podjęciu decyzji.
Ta modlitwa posłuszeństwa, zaufania Bogu miała wielkie znaczenie. Moje doświadczenie w Australii jest przede wszystkim w zachodniej Australii. Pracowałem tam 21 lat i prawie mam wszystkie diecezje. Przez funkcje, jakie pełniłem, miałem możliwe posługi w wielu miejscach i w country, i w mieście, i w szkołach, i w innych apostolatach. A południowej Australii tak bardzo nie znam, dlatego też to jest wyzwanie. Ale myślę, że zaufanie Panu Bogu i przede wszystkim ta modlitwa, która mi towarzyszy już od młodości, żeby wysłać Bożego wezwania, kiedy będzie dane, nigdy nie oglądę czy wstecz. Tak się złożyło, że akurat w tym momencie, kiedy do mnie zadał ten głos, te modlitwy i ten przykład Matki Najświętszej miały wielkie znaczenie. A przyjmując to przede wszystkim, to nie zmieniło się do tej pory, gdzieś emocje grają i wszystko w sercu się trzęsie przed podjęciem się wyzwania, ale myślę, że jak Bóg chciał, to trzeba wypełnić tę wolę.
Niezidentyfikowany mężczyzna w bluzie z kapturem wrzucił koktajl Mołotowa do kaplicy Krwi Chrystusa znajdującej się w katedrze w stolicy Nikaragui. Pożar został szybko ugaszony przez strażaków, jednak ogień doszczętnie strawił między innymi zabytkowy krucyfiks z IV wieku. Żadnej z osób, które przebywały wówczas w kościele, nic się nie stało. To akt terroryzmu. Nasza wspólnota została bardzo zraniona, powiedział kardynał Leopoldo Brenes, arcybiskup Managui.
W komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji czytamy, że zdaniem policji nie był to chuligański wybryk, ale zaplanowane działanie doświadczonego zawodowca. Celem było zniszczenie krzyża czczonego przez wiernych od pokoleń. To kolejny z serii ataków na kościoły w Nikaragui w ostatnich miesiącach. Wpisuje się on w falę niszczenia własności kościelnej, demolowania świątyń i profanacji Najświętszego Sakramentu. Te działania wymagają dogłębnej analizy, aby stwierdzić, co dzieje się z naszym społeczeństwem, czytamy w komunikacie. Przed zniszczonym krucyfiksem modlił się Jan Paweł II, który zatrzymał się w katedrze podczas wizyty w Nikaragui w 1996 roku.
Hiszpanii przebywa przyłożony generalny redemptorystów ojciec Michael Brel. Dzisiaj odwiedził wspólnotę w Astordze, bardzo mocno dotkniętą przez COVID-19.
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela obchodzi święto swojego założyciela Alfonsa Marii Liguoriego, doktora kościoła, kaznodziei, moralisty i muzyka. W sytuacji pandemii święty Alfons wzywa nas w imieniu Jezusa, abyśmy pocieszali tych, którzy płaczą i opatrywali rany złamanych serc, napisał w okolicznościowym liście Michael Brel, przełożony generalny redemptorystów. Kiedy obchodzimy to święto, w wielu krajach nasze kościoły są nadal zamknięte, a lud nie może wraz z nami uczestniczyć w Eucharystii. Z kolei w innych krajach restrykcje ograniczają liczbę osób, które mogą być fizycznie obecne w kościele. Jednak to nie wszystko. Skutki pandemii COVID-19, gospodarcze, społeczne i polityczne, tak naprawdę dopiero zaczynają być odczuwalne na całym świecie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Na Jasną Górę dotarła 39. pielgrzymka góralska. W tym roku miała ona charakter przede wszystkim duchowy. Na tradycyjny szlak wyruszyli reprezentanci z Bachledówki, Nowego Targu, Orawy i Rabki Zdroju. Górale nieśli krzyż z okaleczonym Chrystusem. Trafił on na śmietnik ze zlikwidowanego kościoła w Niemczech. Później napchli targ, a tam kupił go jeden z mieszkańców Nowego Targu. Tak 23 lipca znalazł się na pielgrzymkowym szlaku z Podhala.
Chrystus bez rąk stał się dla pielgrzymów mocnym symbolem. Górale wnieśli krzyż na Jasną Górę, modląc się za nasz okaleczony i poraniony świat.
Po prostu chcieliśmy się też stać jego rękami, aby obejmować i modlitwą podczas tej drogi, podczas tej pielgrzymki, też tych wszystkich, którzy nie mogli w tym roku wyruszyć.
Powiedział Wojciech Pawlikowski, który do częstochowskiego sanktuarium szedł z 5-osobową rodziną. Na ostatnich metrach dołączyli do nich pielgrzymi duchowi, którzy przez tydzień w swoich parafiach, przez udział we mszach i adoracji Najświętszego Sakramentu przeżywali rekolekcje w drodze.
Nie szliśmy, tylko przyjechaliśmy przywitać tu, bo wiadomo jak jest.
Łączymy się ze wszystkimi pielgrzymami i także w domu przekazywali nam, żebyśmy tam zanieśli te prośby tutaj przed Matkę Bożą.
Najważniejszym momentem ostatniego wspólnotowego dnia pielgrzymki była Eucharystia, której w kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Bartłomiej Zuk, Radio Jasna Góra.
Cała Polska, a zwłaszcza jej stolica, oddają cześć powstańcom warszawskim, których czyn był i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. W przeddzień rocznicy mszy w katedrze polowej Wojska Polskiego przewodniczył biskup Józef Guzdek. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
W homilii biskup polowy zachęcił do słuchania relacji ostatnich żyjących uczestników powstańczego zrywu i utrwalonych wspomnień tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. Przypomniał, że w pamiętnych sierpniowych dniach wszyscy stanowili jedną wielką rodzinę. Podkreślił aktualność tego przesłania.
Dziś ojczyzna woła nie o daninę krwi i męczeństwo, ale domaga się naszej uczciwej pracy, poświęcenia i ofiary dla dobra wspólnego.
Zdaniem ordynariusza wojskowego nadszedł czas, aby rozbroić nasze serca i zapanować nad językiem.
Tylko słowa mądre, wypowiadane odpowiedzialnie i bez emocji, zgodne z prawdą, przyczynią się do budowania mostów zgody i pojednania.
Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.